Przed Kongresem Gospodarka i Zdrowie, który odbędzie się 18 kwietnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozmawiam z prorektor do spraw nauki SGH, doktor habilitowaną Agnieszką Chłoń-Dominczak. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Asumptem do zorganizowania tego wydarzenia, no, nie da się ukryć, była pandemia COVID-19. Która no, w zasadzie dobitnie unaoczniła nam to powiązanie bezpieczeństwa zdrowotnego z bezpieczeństwem ekonomicznym. Restrykcje, które wprowadzono dla ochrony zdrowia, no, spowodowały niejednokrotnie różnego rodzaju powikłania w branżach, w poszczególnych sektorach gospodarki. Bardzo duże problemy. Proszę powiedzieć o tych właśnie związkach bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa ekonomicznego. Jak pogodzić to bezpieczeństwo?
No, myślę, o tym będziemy właśnie rozmawiać na kongresie. Na pewno widać było te związki. Po pierwsze, część branż faktycznie została bardzo mocno dotknięta przez zamknięcie określonych typów działalności. Branża gastronomiczna, branża hotelarska, część usług, szczególnie w tym pierwszym okresie pandemii. Bardzo wyraźnie było też widać zmiany na rynku pracy, kiedy raptem okazało się, że znaczna część z nas pracowała w sposób zdalny, szczególnie w tych z kolei sektorach, gdzie nie jest wymagany bezpośredni kontakt z klientem, więc i rynek pracy, i gospodarka zostały mocno dotknięte, ale też jakby z tego możemy wyciągnąć określone lekcje i trochę w tym kierunku będziemy patrzyli w kongresie, który jest takim spotkaniem z jednej strony specjalistów od spraw zdrowia, a z drugiej strony specjalistów od spraw gospodarczych, czyli chcielibyśmy się skupić trochę na przeszłości, zobaczyć jak właśnie ta polityka zdrowotna powinna wyglądać, żeby unikać tego typu sytuacji, z jaką mieliśmy miejsce w trakcie pandemii. Tutaj eksperci z Komitetu Nauk o Zdrowiu Polskiej Akademii Nauk przekażą jakby swoje przemyślenia i wnioski, nad którymi pracują obecnie w ramach programu Zdrowie 4.0. Będziemy mieli także panel taki międzynarodowy, gdzie będziemy mogli zapoznać się z jednej strony z tym, jak wygląda obecnie stanowisko Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, jeżeli chodzi o kwestie pandemii i ochrony, ale też myślę bardzo ciekawe wystąpienie przedstawicielki EuroHealthNet, która powie o tym, jak w krajowych programach odbudowy właśnie kwestia zdrowia jest widziana z perspektywy gospodarczej. I równie ciekawe wystąpienie przedstawicielki Barcelony, która powie, jak miasto, czyli na tym poziomie samorządowym, lokalnym, można działać, żeby wspierać zdrowie mieszkańców, bo tak naprawdę polityka zdrowotna jest polityką, która się toczy na bardzo wielu poziomach. Będziemy mieli również panel samorządowy, gdzie prezydenci polskich miast opowiedzą o tym, co robią w obszarze zdrowia i tutaj nawiążę to do tego, co też robiliśmy, czyli przygotowania indeksu zdrowych miast, który odnosił się właśnie do tego, jak miasta wspierają temu, żeby zdrowie ich mieszkańców było jak najlepsze. No i też będziemy patrzyli trochę na sektor ochrony zdrowia jako sektor gospodarki. Farmacja, to sektor farmaceutyczny, sektor ochrony zdrowia, zarówno usług publicznych, jak i niepublicznych, to jest również bardzo ważny sektor gospodarki. W Polsce może nie tak jak w innych krajach świata, ale to też jest pytanie, czy możemy coś zrobić, żeby faktycznie ten bardzo innowacyjny obszar gospodarki kontrybuował mocniej do naszego wzrostu i naszego rozwoju.
Czy po doświadczeniach pandemii opracowywane są jakieś rozwiązania, mechanizmy, które no pewnie nie zapobiegłyby podobnej sytuacji, jak z jaką mieliśmy do czynienia, bo trudno o tym mówić, ale które mogłyby przewidzieć, co należałoby zrobić, żeby nie było aż takich kosztów lockdownów na przykład w przyszłości?
Ciężko mi powiedzieć, tak? Bo to są jednak rozwiązania, które bardzo często opracowywane są na poziomie pewnych polityk publicznych. Wydaje mi się, że w dużym stopniu tak. Na przykład te doświadczenia, które wynikają właśnie z tym, w jaki sposób chronić miejsca pracy, w jaki sposób wprowadzać pewnego rodzaju świadczenia czy mechanizmy, które w takiej sytuacji wspierają przede wszystkim pracodawców, ale także pracowników w czasie no właśnie tych krótkookresowego z reguły zaprzestania aktywności, są bardzo pomocne, tak, żeby ten, powiedzmy, ten szok spowodowany pandemią czy innymi zjawiskami był relatywnie krótki i można było z niego relatywnie szybko wyjść. Druga sprawa to jest oczywiście kwestia tego, jak zareagował sektor farmaceutyczny, przygotowanie szczepionki. Ja myślę, że też jakby te doświadczenia, które mamy z koronawirusa, dają możliwość bardziej szybkiego, elastycznego reagowania, jeżeli chodzi o przygotowanie właśnie szczepionek, korzystanie z nowoczesnych technologii medycznych, które zostały po raz pierwszy tutaj zastosowane, więc podejrzewam, że też sektor farmaceutyczny tutaj przygotowuje się na przyszłość tak, żeby umieć bardzo szybko reagować na tego typu sytuacje. Też widać bardzo wyraźnie, jak zmienił się rynek pracy, więc poprzez to, że właśnie mamy pracę zdalną i ona właściwie wchodzi już teraz do takiego standardu, co znowu oznacza, że w sytuacji, gdyby podobne zjawiska wystąpiły w przyszłości, także ta reakcja po stronie rynku pracy może być znacznie szybsza i znacznie szybciej się dostosować. Także myślę, że wyciągamy lekcje z tego, co się działo w pandemii, po to, żeby w przyszłości móc szybciej, lepiej, bardziej elastycznie reagować na podobne kryzysy.
A czy uważa Pani profesor, że takie rozwiązania czy mechanizmy powinny być no raczej opracowywane w poszczególnych krajach, czy jakoś na ponadnarodowym jednak tutaj forum?
Na pewno warto się uczyć nawzajem od siebie. Widzimy, że jakby skutki pandemii w różnych krajach wyglądały zupełnie inaczej. My także u nas na uczelni prowadzimy badania w ramach badania SHARE, badania zdrowia, starzenia się i procesów przechodzenia na emeryturę osób 50+. Weryfikowaliśmy, jak bardzo różnie wyglądała sytuacja w poszczególnych krajach, jeżeli chodzi o zatrudnienie, wykonywanie pracy zdalnej. Częściej pracę zdalną wykonywali pracownicy, powiedzmy, w tej Europie kontynentalnej, zachodniej, mniej w Europie środkowo-wschodniej. Widzieliśmy też bardzo różny stopień wyszczepienia populacji, co też jest bardzo charakterystyczne, że jednak w krajach Europy Zachodniej ten odsetek osób, które były zaszczepionych, jest znacznie większy niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Więc znowu to oznacza mniejszą lub większą odporność społeczeństw, populacji na ryzyko zachorowania. Więc myślę, to wszystko są takie doświadczenia, którymi warto się dzielić. Też różnego rodzaju instrumenty właśnie ochronne były stosowane. Ciekawymi były na przykład te instrumenty, które zastosowały Niemcy. Tam był taki system krótkich świadczeń w związku ze skróceniem pracy czy zaprzestaniem wykonywania pracy. I to też są znowu takie narzędzia, które dają dosyć dużą elastyczność reakcji w momencie występowania kryzysu, więc na pewno warto się uczyć od innych.
Rzeczywiście ta pandemia miała charakter bezprecedensowy. Po 2 latach jej trwania pojawił się dług zdrowotny. Można w skrócie to opisać jako w naszym przypadku, tak, nadmierną liczbę zgonów, długie kolejki do lekarzy czy wydłużające się kolejki do lekarzy, zamiana szpitali tych ogólnodostępnych na covidowe, czy też można by rzec nieoptymalne leczenie chorób przewlekłych. To takie ostatnie pytanie, jak według Pani profesor winien wyglądać ten system finansowania opieki zdrowotnej, tak żeby ten dług zdrowotny już nie rósł? To jest obszerne pytanie, ale...
No ja myślę, że to znowu jest pytanie, które zasługuje na długie deliberacje. Z pewnością ważne jest to, żeby znowu wyciągnąć lekcje, tak? Znaczy zamknięcie wszystkiego ze względu na pandemię faktycznie doprowadziło do tego, że w bardzo wielu obszarach to nie tylko dlatego, że nie było dostępu do usług, ale część Częściowo także dlatego, że pacjenci, obywatele po prostu obawiali się pójść do lekarza z konkretnymi problemami, które się pojawiały. I przez to ten dług zdrowotny narósł. Oczywiście jakby te osoby, które zmarły, to jest już coś, czego nie odzyskamy. Tak? Więc to też musimy mieć świadomość, chociaż już dzisiaj widać, że te prognozy demograficzne pokazują, że prawdopodobnie odwróci się już ta tendencja, która się zarysowała w pandemii, skracania długości trwania życia i wracamy już na tą ścieżkę wydłużania długości trwania życia, więc wydaje się, że ten pandemiczny szok związany z nadmierną umieralnością powoli wygasa i dobrze. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby teraz jak najszybciej wrócić na tę ścieżkę jednak regularnego monitorowania, badania zjawisk, ale także działania na rzecz zdrowia publicznego i poprawiania świadomości zdrowotnej obywateli. I znowu na kongresie dlatego mamy chociażby ten panel samorządowy, czy będziemy patrzyli na praktyki międzynarodowe, bo znowu to są doświadczenia, które warto wdrożyć, żeby ograniczać narastanie długu zdrowotnego w przyszłości.
Dziękuję bardzo pani profesor. Zapraszamy Państwa 18 kwietnia do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Kongres Gospodarka i Zdrowie. Współorganizatorami tego wydarzenia jest Fundacja GAP, Open Eyes Economy Summit i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
Zapraszamy serdecznie.